Od wczoraj jesteśmy zasłuchani w opowieści doktora Marka Jagodzińskiego, archeologa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
I teraz państwo może będą mieli okazję, żeby tych wszystkich opowieści na temat ludów, które przechodziły przez ziemię elbląską, przez Pomorze w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. To jest rozmowa pełna nazw. Trochę słuchając opowieści, człowiek się czuje tak, jakby czytał Tolkiena. Lubi pan Tolkiena? Lubi pan Władcę Pierścieni?
Tak, zdecydowanie.
I jak pan poszukuje prawdy na temat tego, co działo się w historii? Myśli pan czasem o sobie, że jest pan takim tolkienowcem?
No coś w tym prawdopodobnie jest i to chyba u każdego archeologa, który prowadzi badania, szczególnie na stanowiskach, które wcześniej nie były znane, o których nic nie wiedzieliśmy, odkrywamy jakby nową rzeczywistość.
Ja jestem i my jesteśmy na takim stanowisku archeologicznym. Takie dźwięki państwo słyszą pewno od czasu do czasu w poranku. To jest czyszczenie cegły. Co ta cegła mówi? Już o tym rozmawialiśmy, czyli rozmawialiśmy o starówce w Elblągu, ale jaka to jest cegła i czy jest pan, czy pan wie i może określić jej wiek?
Tak, to jest cegła średniowieczna. Wskazuje na to właśnie jej wymiary, czyli jest dosyć duża, co najmniej od 27 do 30 cm długości, szerokości około 15-16, grubości około 7 cm, no i ma charakterystyczne takie ślady po formowaniu ręką, czyli no jakby można powiedzieć ślady palców, nazywa się często taką cegłę palcówką. No i to jest cegła średniowieczna, nie maszynowa, tylko właśnie ręcznie robiona.
Czy ta czynność, którą wykonuje, to jest czynność archeologa?
Trochę archeologa, a bardziej konserwatora, bo usuwanie tej wapiennej zaprawy, to też jest charakterystyczne właśnie dla średniowiecza, pokazuje nam całą powierzchnię tej cegły i możemy właśnie dzięki temu dokładnie określić jej chronologię.
Ale bardzo trwała jest ta zaprawa.
Tak, tak, to jest bardzo trwała zaprawa. Piaskowo-wapienna, tak.
No dobrze, ale teraz wejdźmy w głąb w historii, w tą studnię czasu, jakbym nas pan doktor i słuchaczy Poranka Wnet wprowadził. Zaczniemy od jakich czasów? Od neolitu, 4000 lat temu się przeniesie, gdzie?
Możemy wspomnieć o neolicie, bo tutaj się dużo działo na
neolit
tych terenach.
To jest kiedy? Mówmy kiedy,
to
ile?
Powiedzmy schyłkowy neolit, czyli dokładnie 4000 lat temu. To jest mniej więcej 3-2000 lat przed naszą erą.
Czyli wtedy na świecie co się dzieje? Kto jest mocarstwem? Kto jest słaby? Gdzie rozwija się największa cywilizacja?
No wtedy neolit w ogóle wiąże się z... Często dawniej się mówiło o tak zwanej rewolucji neolitycznej, czyli w ogóle zmiana życia człowieka, stałe siedziby, uprawa rolnictwa, wykorzystywanie zasobów naturalnych, a w przypadku tych terenów, czyli powiedzmy rejonu ujścia Wisły, mamy do czynienia po raz pierwszy na gigantyczną skalę z eksploatacją i obróbką bursztynu.
Skąd to wiemy?
Wiemy to właśnie z badań archeologicznych. Odkrycie, które no, zmieniło nasz pogląd na tą jednostkę kulturową, którą nazywano kulturą żucewską od stanowiska w Żucewie koło Gdańska. Okazało się, że ludność tej kultury no, na niespotykaną dotąd skalę i nawet w późniejszych okresach niespotykaną eksploatowała bursztyn. Odkryliśmy no można powiedzieć, ponad 100 tysięcy pracowni bursztynniczych w takim ciągu od Gdańska do Elbląga, mniej więcej jakieś 8 kilometrów na południe od, w linii prostej od Zatoki Gdańskiej.
Ale w jaki sposób odkryliśmy? Co odkryliśmy?
Odkryliśmy miejsca, w których sezonowo właśnie przemieszczała się z tych stałych osad mieszkalnych ludność tej kultury, rzemieślnicy, i tam przez okres sprzyjający, czyli generalnie od wiosny do jesieni, pozyskiwali i obrabiali bursztyn. Wyroby są wspaniałe. To były paciorki rurkowate, paciorki guskowate.
Ale te wyroby też zostały odnalezione?
Tak, jak
gdzie
najbardziej.
Gdzie je można zobaczyć?
Można je zobaczyć w naszym muzeum, na przykład. Muzeum
Elbląskim. Wyroby sprzed 3000 lat?
4000 lat.
Nawet 4. A to była ludność, która posługiwała się jakim językiem? Czy coś wiemy na ten temat?
No tego nie wiemy. Prawdopodobnie jakiś, ogólnie możemy powiedzieć, indoeuropejski język, tak? Ale nie wiemy. Na to się nie zachowały żadne możliwości, żeby to stwierdzić.
I ta cywilizacja bursztynników, 100 tysięcy warsztatów, to jest bardzo dużo. To całe, tylko to było przez tysiące lat. Te 100
no może nie tysiące, to na pewno to był schyłkowy neolit i możemy powiedzieć, że przypuszczalnie te pracownie funkcjonowały przynajmniej 400-500 lat. W tym okresie były eksploatowane.
Tak łatwo mówimy 500 lat, ale 500...
Ile to pokoleń, tak?
Ile to pokoleń i co to, czym jest tydzień? Czy w ogóle czyta pan tygodniki, czy nie zajmuje się pan tygodnikami, tylko czyta pan roczniki albo takie opracowania dotyczące 100, 200, 500 czy 1000 lat?
Czytam przede wszystkim, jeżeli chodzi o taką prasę codzienną, to raczej internet, z internetu już. Natomiast jeżeli o publikacje jakieś fachowe, no to są albo roczniki, albo jakieś też czasopisma.
W jaki sposób ta cywilizacja neolityczna zniknęła? Kiedy ona zniknęła i co ją zastąpiło?
No to... Prawdopodobnie tutaj miały do czynienia również warunki klimatyczne, że nie było już możliwości dalej eksploatacji tego bursztynu. Prawdopodobnie podniósł się poziom wód. Te pracownie, które w większości, ja przypomnę, są na Żuławach Wiślanych, czyli na terenie, który obecnie jest poniżej, metr poniżej poziomu morza. W tamtych czasach w neolicie były inne stosunki wodne i prawdopodobnie to doprowadziło do upadku tej kultury bursztynników, właśnie zmiany klimatyczne.
I tak jest, że archeolog może potwierdzić, że klimat na Ziemi cały czas się zmienia.
To prawda. Szczególnie tutaj w okolicach Elbląga, na Wysoczyźnie Elbląskiej, na styku Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław jest to doskonale widoczne. Mamy tutaj różne poziomy osadnicze. Na przykład mówiliśmy o tych wytwórcach bursztynu późno-neolitycznych.
A jeszcze wrócę do tego. W jaki sposób zostały odkryte te warsztaty bursztynników?
Tutaj jakby główną osobą był pan Eryk Popkiewicz, bursztynnik z Mikoszewa, który obrabiał bursztyn i swoje wyroby prezentował w Warszawie na konkursie, zdobył jakąś nagrodę i w ekspresie wieczornym był z nim wywiad. I tam wspomniał, że wśród bursztynu, który skupuje, aby swoje wyroby wykonywać, znajdują się również już wyroby, tak to określił, pradziejowe. No i ta notatka spowodowała to, że zainteresowali się tym archeolodzy. Ja też dostałem taką informację, no i właśnie skontaktowałem się z panem Popkiewiczem. On mi pokazał te wyroby, przekazał je dla muzeum, no i pojechaliśmy w teren, skąd one pochodzą i tym sposobem udało się namierzyć właśnie te neolityczne pracownie bursztynnicze.
I duże to były znaleziska?
To jest w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy wyrobów bursztynowych.
I wróćmy w takim razie do do klimatu, bo powiedział pan, że tutaj najlepiej to widać.
Tak, właśnie tak jak mówiłem, te neolityczne pracownie bursztyniarskie głównie na Żuławach były zlokalizowane, czyli w tej chwili to są tereny depresyjne, ale generalnie to był ten najniższy poziom, który był jak gdyby wykorzystany przez człowieka. I na tym samym poziomie spotykamy też we wczesnym średniowieczu znaleziska. Natomiast już okres wpływów rzymskich, czyli powiedzmy od pierwszego wieku przed naszą erą do IV wieku naszej ery, mamy już poziom wyższy, tak? Czyli to jest 2-3 metry osadnictwo musiało się przenieść wyżej, bo zmieniły się stosunki wodne. Tu już znowuż wchodzi nam woda. Podobnie jest w średniowieczu i również we wcześniejszych, na przykład we wczesnej epoce żelaza czy w epoce brązu. Także to osadnictwo jest doskonale widoczne właśnie na tym styku Żuław, tej równiny żuławskiej i Wysoczyzny Elbląskiej, gdzie możemy w przekroju wyznaczyć poszczególne poziomy charakterystyczne dla różnych okresów osadniczych. A
teraz też żyjemy w jednym z momentów, w których dużo mówimy na temat zmiany klimatu. Czy pan, pracując w ziemi i pod ziemią, doświadczył tego, że coś się dzieje z tym, co nas otacza?
Co się dzieje teraz? Zdecydowanie tak. Przede wszystkim widać wyraźnie, że zmienia się klimat. Jest diametralnie mniej opadów i bardziej gorąco jest.
To odczuwamy. Nawet dzisiaj w czasie poranka jest gorąco. W całej Polsce jest ciepło, ale czy to widać w ziemi?
No widać przede wszystkim na ziemi, czyli jeżeli chodzi o uprawy rolne, tak? Mamy suszę, mamy burze piaskowe pod Elblągiem. To jest rzecz niespotykana. No, pierwsze burze to chyba rok temu była. Nie można było przejechać wręcz naszą drogą krajową numer 7, nic nie było widać. Czyli na powierzchni widać. Natomiast w samym przekroju oczywiście poziom wód gruntowych jest bardzo niski. To też jest zauważalne w trakcie badań.
I dalej wędrujemy w czasie. To jest studnia czasu, tak możemy nazwać naszą rozmowę. Powiedział pan o wpływach rzymskich, czyli docierali tutaj w którymś momencie Rzymianie?
Docierali jak najbardziej. Mamy na ten temat przekazy pisane, między innymi wyprawę Kwity Rzymskiego po bursztyn za Nerona. Dotarł ten Ekwita, czyli no urzędnik, wysoki urzędnik rzymski, razem z oddziałem wojska, z konnicą rzymską, dotarł właśnie na te tereny, gdzie był bursztyn, a bursztyn był bardzo popularny w Cesarstwie Rzymskim. No i właściwie zarówno Estiowie, czyli Bałtowie, którzy mieszkali na Półwyspie Sambijskim, jak również Goci, plemię germańskie, które mieszkało właśnie na Wysoczyźnie Elbląskiej, oni wykorzystywali tą popularność bursztynu, wydobywali go i po prostu sprzedawali do Rzymu. I Ekwita Rzymski, co ciekawe, właśnie w tej relacji jest zapisane, że Neron postanowił wyprawić igrzyska, na które chciał lud rzymski oczarować i postanowił, że jeden dzień tych igrzysk będzie dniem bursztynowym. I wtedy właśnie ten Ekwita Rzymski przywiózł takiej ilości bursztynu, że w każdym węźle sieci, która otaczała arenę do walki z dzikimi zwierzętami, była bryła bursztynu. Broń była wykładana bursztynem. Największa bryła bursztynu, którą przywiózł, ważyła ponad 14 funtów. Także tyle z zapisu. Czyli pewno rzadko to się zdarzało, żeby własną osobą tutaj obywatel rzymski trafił, ale jeżeli chodzi o te nasze tereny wyjątkowe, jeżeli chodzi o historię Europy, to właśnie nawet Rzymianie wraz z wojskiem zapuszczali się na te tereny.
A dlaczego to są tereny wyjątkowe?
Są to tereny wyjątkowe, dlatego że tutaj mieszkały ludy, które no, wpłynęły na obraz Europy, współczesnej Europy. Weźmy tych Gotów i Gepidów, którzy tu mieszkali na Wysoczyźnie Elbląskiej. Oni gdzieś pod koniec III wieku i w IV wieku przesunęli się na południowy wschód, na tereny obecnej Ukrainy. Tam notuje się jako kultura czerniachowska tych Gotów. Oni się tam podzielili na Ostrogotów i Wizygotów, zdobyli Rzym. Potomek tych Gotów, którzy mieszkali na Wysoczyźnie Elbląskiej, został cesarzem rzymskim, to był Teodoryk Wielki. Ci Goci przeszli również aż na Półwysep Iberyjski, czyli to była taka pierwsza znacząca wędrówka ludów, która wywarła swoje piętno na obraz Europy.
I skąd, przepraszam, że zadaję pytanie, a skąd to wiemy?
Wiemy to ze źródeł pisanych oczywiście bardzo dokładnie i potwierdzają to badania archeologiczne znakomicie. Nawet to przesunięcie się ludności Gotów właśnie potwierdzają odkrycia archeologiczne z terenu Polski i Ukrainy.
Skoro Goci...
I wiemy to z Getyki, przede wszystkim Jordanesa.
Z kim był Jordanes?
Jordanes to był zromanizowany Got na służbie rzymskiej, tak.
Czyli Goci powędrowali, a kto zajął ich miejsca?
Na te tereny opuszczone przez Gotów, tak przynajmniej wykazują badania archeologiczne, bo źródeł pisanych do tego okresu nie mamy, przesunęli się z Półwyspu Sambijskiego Estiowie, określani później mianem Prusów, czyli lud bałtyjski, mówiąc prosto. Doszli tutaj do krawędzi Wysoczyzny Elbląskiej, ówczesnej rzeki Elbląg, jeziora Drużno i rzeki Dzierzgoń i praktycznie to była ich zachodnia rubież osadnicza. Ten lud charakteryzował się bardzo no, takimi bogatymi cmentarzyskami. To były właśnie ludzkie groby ciałopalne z szkieletowymi pochówkami koni. To nazywamy to groby jeźdźców. Tak?
Udało się odkryć taki grób?
Tak, całe cmentarzysko, między innymi tutaj niedaleko Elbląga w Nowince. Taka miejscowość koło Tolkmicka. To w latach 60. pan Mirosław Pietrzak z Gdańska prowadził właśnie tam badania. Wspaniałe groby, piękne zabytki. Opublikowane wyniki badań są w tej chwili.
Ale Estiowie nie byli samotnikami.
Tak, od początku w zasadzie mówiliśmy o tych Germanach, którzy tu mieszkali, czyli o Gotach i Gepidach. Oni w pewnym momencie również zaciągali się na służbę do armii rzymskiej, otrzymywali za to wynagrodzenie, trybuty im płacono i po pewnym czasie wracali na te tereny, gdzie mieszkali. Również ludność z terenu Gotlandii, południowej Skandynawii również w te rejony przenikała i w zasadzie możemy powiedzieć, że gdzieś w V-VI wieku mamy tutaj taki troszeczkę mieszane osadnictwo estyjsko czy bałtyjsko-germańskie, co bardzo dobrze widać w inwentarzach grobowych, gdzie obok typowo właśnie tych estyjskich, bałtyjskich zapinek szczeblowatych mamy na przykład skandynawskie zapinki dziobowate, czyli mamy tutaj wyraźne wpływy, wyraźną mieszankę i w zasadzie możemy tą mieszankę identyfikować również ze znanym ze źródeł pisanych ludem Widywarii, jak napisał kronikarz, z różnych plemion złożony lud, czyli bardzo by tu pasowała ta koncepcja właśnie germańsko-bałtyjska.
Jak mówi pan o ludach ze Skandynawii, to myśli pan o Wikingach?
Nie, myślę o Normanach. Wikingowie to był zawód. Nie można go identyfikować z jakimśkolwiek etnosem. Zawód wikinga uprawiali Normanowie, Słowianie, Bałtowie. Czyli wyprawy łupieżcze, tak? To głównie stąd się wzięło i od nazwy Wik, czyli zatoki po skandynawsku, to właśnie te z tych wików wypływały wyprawy na łodziach i stąd powstała nazwa Wikingowie.
Ale ci Wikingowie tworzyli cywilizację.
Jak najbardziej. Mamy właśnie praktycznie okres wikiński, tak, który zaczyna się pod koniec, na początku VIII wieku i trwa do końca XI wieku. My ten okres wikiński, archeolodzy, postrzegamy trochę inaczej niż no taka popularny pogląd na wikingów, którzy kojarzą nam się głównie z wyprawami łupieżczymi, z walkami, z rabunkiem. Właściwie badania archeologiczne pokazały zupełnie inne oblicze tego okresu. Wtedy powstała ujednolicona, no można powiedzieć, pierwsza globalizacja była europejska. Morze Bałtyckie dzięki właśnie, powiedzmy w cudzysłowie, tym wikingom, staje się jakby morzem wewnętrznym. Wszystkie ludy, które mieszkają wokół Morza Bałtyckiego, tworzą nadbałtycką strefę gospodarczą, gdzie mamy ten sam system handlowy. Wszędzie, począwszy od Wysp Brytyjskich, a kończąc na północnej Rusi, wszędzie spotykamy te same odważniki, kub oktaedryczne i kuliste z płaszczyznami, te same zestawy precyzyjnych wag szalkowych i arabskie srebrne dirhemy.
I to jest ciekawe, że w tym handlowym systemie arabskie pieniądze były.
No tak, to były takie główne centra, można powiedzieć, europejskie, czyli kalifat arabski i nadbałtycka strefa gospodarcza. Między tymi dwoma centrami następowała wymiana towarów i pieniędzy. I wtedy tam do kalifatu, tak wymieniając źródła arabskie, szedł, bardzo popularny był bursztyn, broń, szczególnie miecze, skóry zwierzęce, szczególnie te północne, które były doskonałej jakości. No i przede wszystkim niewolnicy. To był ten główny towar handlowy, że tak powiem.
A pana może najważniejsze odkrycie to jest odkrycie miejscowości, która nazywa się Truso.
Tak jest, Truso. Znamy stąd, że około 890 roku odwiedził je Wulfstan. Wulfstan był ważną postacią na dworze króla Weseksu Alfreda Wielkiego i on odbył podróż z Hedeby, to jest takie emporium wikińskie u nasady Półwyspu Jutlandzkiego, z Hedeby do Truso. Płynął przez 7 dni i nocy, całą tą podróż opisał i drogę właśnie do Truso opisał. Napisał tam dokładnie tak, że wpłynął na Zalew Estyjski, czyli Zalew Wiślany, który jest co najmniej 15 mil szeroki. Napisał, że od południa do Zalewu Estyjskiego wpada rzeka Wisła, natomiast od wschodu rzeka Ilfing z tego jeziora, nad którego brzegiem stoi Truso. Taki jest zapis, lakoniczny, ale bardzo prosty i jasny. Gdzie była osada Truso? Nad jeziorem. I teraz możemy powiedzieć, że tak, nazwa rzeki Ilfing zachowała się w nazwie rzeki Elbląg i miasta Elbląg, natomiast nazwa Truso zachowała się w nazwie jeziora Drużno, Drauzensee. Stąd poszukiwania tej osady oczywiście koncentrowały się wokół Elbląga i jeziora Drużno.
Truso zniknęło z powierzchni ziemi gdzieś koło 11 wieku?
Tak, można powiedzieć. Gdzieś przynajmniej w połowie XI wieku już następuje regres
tej osady. Był ślad pisany, ale archeolodzy z rozmaitych, niemieccy pewno, poszukiwali Truso przez długi czas, a pan je odnalazł. Jak to się stało?
Rzeczywiście Truso, można powiedzieć, no, było chyba już taką ostatnią zagadką nierozwiązaną, bo w tym samym czasie, kiedy archeolodzy niemieccy zaczęli poszukiwać osady Truso, odkryto no, Schliemann odkrył Troję, no, była trochę taka romantyczna ta archeologia i pojawiło się mnóstwo koncepcji lokalizacji Truso. W końcu zwyciężyła, nie znaleziono co prawda samej osady, ale cmentarzysko na terenie Elbląga, cmentarzysko, na którym odkryto 35 grobów skandynawek. Dokładne wyposażenie, fibule miseczkowate, równoramienne, łańcuchy, bransolety, wszystko z garnitura wyposażeń skandynawskich. Tak więc stwierdzono, skoro mamy tutaj groby skandynawek, więc zapewne Truso będzie gdzieś w pobliżu na terenie Elbląga. Tak. No ale niestety, a może stety, nie udało się odkryć tej osady. Dopiero w 1981 roku przy okazji przygotowywania badań AZP na obszarze, czyli archeologiczne zdjęcie Polski, to jest takie poszukiwania stanowisk archeologicznych. Objeżdżałem na rowerze jezioro Drużno wiosną właśnie i wjechałem tak po deszczu, były oziminy na tych polach, wjechałem na takie nisko położone poldery, już depresyjne. No i w tym słońcu zaczęły błyszczeć właśnie wśród tej oziminy bryły bursztynu. Potem jak podszedłem, okazało się, że orka wyorała nie tylko bursztyn, ale również fragmenty naczyń glinianych, mnóstwo kości zwierzęcych. No i tak się zaczęły badania osady Truso.
A ciąg dalszy tej rozmowy będą Państwo mogli przeczytać w Kurierze Wnet, bo wczoraj byliśmy na tym polu, bo pojechaliśmy do miejscowości Truso. To jest bardzo romantyczna opowieść, ale zobaczyliśmy pole przecięte drogą E7. Zresztą, jak Pan powiedział, to była droga, którą kiedyś był trakt handlowy już od dawien dawna, potem tory kolejowe, a to wszystko należało do tej, było w granicach osady Truso i tam powinien być jakiś duży ślad na temat tego, co tam było. Tak, panie doktorze?
Tak, oczywiście będziemy tam w tej chwili w ramach takiego projektu unijnego Bałtycka Odyseja. Takie miejsca będziemy oznakować, będą oznakowane specjalnymi tablicami z informacjami, z mapkami. Będzie również aplikacja w smartfonach i telefonach komórkowych na temat całego tego szlaku.
Ale można by było postawić taki duży baner przy E7, żeby ci, którzy pędzą do Gdańska albo jadą z Gdańska w kierunku Warszawy, żeby wiedzieli, że to jest takie miejsce specjalnie na ziemi, bo to odkrycie Truso było odkryciem znanym na całym świecie, wśród wszystkich archeologów na świecie.
To była duża, duża sensacja, aczkolwiek ona narastała wraz z postępem badań. Natomiast samo pokazanie jadącym drogą E7, że przejeżdżają przez środek osady Truso, no jest konieczne. To należy zrobić. A ja jeszcze dodam, że bo tak naprawdę to nie powiedzieliśmy, czym to Truso było, tak? Że to było wczesne miasto. To było emporium handlowe i port. Tutaj zgromadzili się rzemieślnicy, którzy wytwarzali piękną biżuterię, obrabiali bursztyn, obrabiali poroża, kuli, różne przedmioty z żelaza, wytwarzali miecze, byli tu płatnerze, byli tu szklarze, którzy produkowali paciorki szklane i przede wszystkim handlarze. Odkryliśmy ponad 1000 monet, ponad 1000 odważników, wagi składane szalkowe, więc ten system handlowy i rzemieślniczy jest tu potwierdzony, czyli mamy zupełnie inny obraz okresu wikińskiego niż te wyprawy łupieszcze. To był po prostu potężna nadbałtycka strefa gospodarcza, pierwsza globalizacja europejska.
Bardzo Serdecznie dziękuję za rozmowę. Marek Franciszek Jagodziński, archeolog, doktor, odkrywca Truso, czyli...
I badacz.
I badacz.
I badacz, bo to już prawie 40 lat niedługo będzie.
A te skarby można zobaczyć w muzeum?
Zapraszam na wystawę archeologiczną w naszym muzeum. Właśnie Truso jest tam prezentowane.
A muzeum znajduje się w Elblągu. W Elblągu też znajduje się Radio Wnet i Poranek Wnet. To jest 43 poranek w czasie naszego powrotu do źródeł. 58 dzień podróży. Robi się gorąco, ale my jeszcze raz wrócimy do naszych losowo wybranych piosenek, bo korzystamy z tego, że Milo Curtis jest na wakacjach, ale te wakacje skończą się za tydzień i wróci do Radia Wnet ten chaos, który jest porządkiem w wykonaniu Milo Curtisa. A teraz, co los nam przyniesie? I kontynuujemy poranek Wnet. Jest godzina 9:22. Jesteśmy w miejscu na Starówce w Elblągu. To Państwo doskonale wiedzą. Tutaj siedzimy między fundamentami kamienic, które powstały w XVI wieku. Mamy cegłę, którą zawieziemy do naszego studia w Warszawie, żeby nam przypominała o tym dzisiejszym poranku, a trafiliśmy tutaj dlatego, że spotkaliśmy na naszej drodze pana dyrektora Lecha Trawickiego, dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, a gościem poranka Wnet jest teraz pani Agnieszka Sławińska, kierownik działu projektów. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Projekty. Muzeum w ogóle jest małe, duże, średnie?
Muzeum jest średniej wielkości, można powiedzieć. Mamy dwa dosyć duże obiekty zabytkowe, budynek Podzamcze i budynek dawnego gimnazjum i duży dziedziniec. Te budynki w ciągu ostatnich 10 lat były remontowane dzięki środkom z Unii Europejskiej i dotacjom gminy miasta Elbląg. Teraz już zakończyliśmy ten proces modernizacji budynków muzeum, dzięki czemu możemy w projektach skupić się na działalności statutowej, działalności merytorycznej.
Mamy książkę tutaj na naszym stole, Skarby Elbląskiego Muzeum. Dużo jest tych skarbów?
Mamy mnóstwo wyjątkowych obiektów. Jeśli chodzi o te takie wyjątkowe na skalę nawet światową, to tutaj możemy pochwalić się znalezioną podczas wykopalisk na Starym Mieście giterną czy zielonymi okularami. Są to obiekty, które zwracają uwagę znawców nawet z całego świata. Ale mamy też mnóstwo innych zabytków, które zostały odnalezione podczas wieloletnich prac archeologicznych na Starym Mieście w Elblągu. Ponieważ całe Stare Miasto, w większości Stare Miasto zostało zniszczone pod koniec II wojny światowej, stało się ono takim poligonem pracy archeologów, którzy przez wiele lat ten teren eksplorowali i eksplorują do dnia dzisiejszego.
I też jest specjalna wystawa, nie wiem czy czasowa, poświęcona odkryciu pana Marka Jagodzińskiego, czyli tej miejscowości wikingów Truso.
Tak, jest to wystawa stała Truso, legenda Bałtyku. W latach 80. dr Marek Jagodziński odkrył właśnie tę osadę. Tam znaleziono mnóstwo interesujących obiektów po wikingach, którzy te ziemie zamieszkiwali. Na tej wystawie można obejrzeć między innymi artefakty, które służyły do gier, czyli bursztynowe kościane pionki, różne amulety, urządzenia, przyrządy takiego codziennego użytku, czy też takie służące na przykład nawigacji morskiej.
A jakie nowe projekty będzie muzeum realizować?
Mamy tutaj w planach dwa projekty dofinansowane ze środków programu Polska-Rosja. Będą to projekty partnerskie, realizowane we współpracy z instytucjami z kraju i z obwodu kaliningradzkiego. Pierwszy projekt, Muzea Ponad Granicami. Tutaj skupimy się na przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami Elbląga, którzy przybyli na te tereny po zakończeniu II wojny światowej. Ponieważ Elbląg wcześniej był miastem niemieckim, Chcemy porozmawiać z tymi nowymi osadnikami, jak oni się tu znaleźli. Chcemy się dowiedzieć, jak wyglądało miasto po zakończeniu tych działań wojennych, jak wyglądała odbudowa nie tylko obiektów, ale też tych struktur władzy administracyjnej. I co tych ludzi tutaj przywiodło i co zadecydowało o tym, że chcieli tutaj zostać i mieszkać.
A pani i pani rodzina, czy pani przyjechała do Elblągu, czy też pani mama, albo może pani babcia, czy dziadek?
Moja babcia przyjechała do Elbląga od strony taty. Tak właśnie po zakończeniu wojny. Niestety już nie żyje, więc akurat z nią nie będziemy mieli okazji porozmawiać, co ją tu przywiodło, ale jest jeszcze wiele takich osób, z którymi możemy porozmawiać i chcemy zachować ich świadectwa dla przyszłych pokoleń.
Czyli jest pani urodzoną Elblążanką.
Owszem.
I jak żyje się w Elblągu? Jakie to jest miasto?
Ja bardzo lubię Elbląg, jest to spokojne miasto, wszędzie jest blisko, nie ma korków, wszędzie można dojechać na rowerze, a nawet dojść pieszo. Jest dużo terenów zielonych do odpoczynku. Choć jeśli chodzi o moich znajomych, którzy przyjechali do tego miasta, którzy nie żyją tutaj od urodzenia, to słyszę wiele niestety głosów niezadowolenia. Być może jest dla nich tutaj za spokojnie.
I do tego ślicznymi terenami jest otoczony Elbląg.
Dokładnie, jest Wysoczyzna Elbląska. Mamy niedaleko do Zalewu Wiślanego, do Zatoki Gdańskiej. Przez Elbląg przepływa rzeka, w pobliżu której mam szczęście mieszkać i bardzo sobie to cenię. Ja uważam, że Elbląg jest pięknym miastem i wspaniałym miejscem do mieszkania, pomimo że leży podobno w depresji, aczkolwiek na moje samopoczucie nie ma to większego wpływu.
A cieszy się pani z tego, że będzie przekop mierzy i będą tu wpływać większe statki?
Mam trochę mieszane odczucia na ten temat. Oczywiście z tego, że Elbląg dzięki temu będzie miał szansę rozwoju. Bardzo się cieszę, że z tego, że rozwinie się nasz port i dzięki temu podejrzewam, że nastąpi też wzrost gospodarczy. Ale zastanawiam się, jak to wpłynie na środowisko.
Będziemy to wszystko obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Pani Agnieszka Sławińska, kierownik działu projektów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, była gościem Poranka Wnet. Poranek Wnet kończymy. Jest godzina 9:29. Na tym stanowisku archeologicznym dzielnie stacjonował Lech Brustecki, który kręcił rozmaite filmy z tego miejsca, czyli dział wideo. Paweł Chodyna, Jaśmina Nowak była wydawcą, ale my nadal będziemy stąd nadawać. Będzie jakieś postscriptum, ale zanim to nastąpi, posłuchamy kolejnej wybranej przez los piosenki.